Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W życiu zakonnym potrzeba dobrego rozeznania własnego charyzmatu, aby zachować to, co w nim istotne i nie skupiać się na tym, co drugorzędne, uważa prefekt kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego.
Francja łamie prawa człowieka. 20 organizacji pozarządowych złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Brak woli politycznej, aby zlikwidować przyczyny głodu, które zależą od człowieka, stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO. Na świecie 820 milionów osób jest niedożywionych.
Witamy Państwa 17 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Podstawowym wyzwaniem życia konsekrowanego jest dziś formacja. Na tym polu wiele się jeszcze musi zmienić, uważa kardynał João Brás de Avis. Podkreśla on, że formacja zakonna musi być procesem, drogą i wymaga wiele uwagi, odpowiedzialności, słuchania, a także umiejętności przebaczenia.
Prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego przebywał w tych dniach w Paragwaju. Wziął tam udział w ogólnokrajowym spotkaniu osób konsekrowanych, które zgromadziło przedstawicieli 90 zgromadzeń zakonnych. Dzieląc się doświadczeniami z tego wydarzenia, kardynał Brás de Avis podkreślił potrzebę dobrego rozeznania własnego charyzmatu, aby zobaczyć, co jest w nim istotne i powinno być zachowane, a co ma znaczenie drugorzędne, jest związane z osobą założyciela i może zostać zaniechane.
Nawiązując do dyskusji o celibacie, brazylijski purpurat podkreślił, że ślub czystości jest jednym z filarów życia konsekrowanego i na pewno nie można z niego zrezygnować. Do życia w celibacie trzeba być jednak powołanym. Kardynał Brás de Avis zachęcił też zgromadzenia zakonne do pogłębionej refleksji na temat klerykalizmu. Jest to tym ważniejsze, że w życiu konsekrowanym kapłaństwo nie jest najważniejsze.
W Waszyngtonie trwa konferencja o wolności religijnej. Ponad 1000 osób z całego świata zastanawia się, jak zmienić los 80% populacji świata, która żyje na terenach, gdzie wolność praktykowania swojej religii jest łamana.
Żelazna kurtyna prześladowań na tle religijnym musi opaść już teraz, powiedział Sam Brownback, amerykański nadzwyczajny ambasador do spraw wolności religijnej, na otwarcie spotkania. Potrzebujemy waszej aktywności, waszej pasji. Potrzebujemy, abyście śmiało walczyli o wolność religii, wzywał Brownback, podkreślając, że siła jest tylko w jedności. Podziały natomiast prowadzą do upadków, które bardzo często kończą się w sposób katastrofalny.
Z kolei Tom Farr, przewodniczący Instytutu Wolności Religijnej, podkreślił, iż fakt, że Stany Zjednoczone goszczą to wydarzenie, pokazuje, jak ważne ono jest dla tego kraju. Zwrócił uwagę, że USA nie może udawać, że w Korei Północnej, Chinach czy Arabii Saudyjskiej w sprawach dotyczących wolności religijnej wszystko jest na swoim miejscu.
20 organizacji pozarządowych złożyło zawiadomienie do prokuratury w Nicei o naruszaniu przez Francję podstawowych praw człowieka na francusko-włoskiej granicy. Chodzi o przestępstwa popełniane przez służby graniczne względem migrantów i uchodźców, którzy chcą przedostać się do Francji.
Jednym z sygnatariuszy zawiadomienia jest francuska Caritas, mówi Juliette de Laplace, odpowiedzialna w tej kościelnej instytucji za programy pomocowe dla migrantów.
Od wielu już lat widzimy, że na francusko-włoskiej granicy administracja państwowa nie respektuje podstawowych praw człowieka. Przede wszystkim chodzi tu o prawo azylowe. Odmawia się możliwości złożenia na granicy wniosku o azyl. Druga sprawa to nieotaczanie opieką osób małoletnich. Zgodnie z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, małoletni, który przybywa na granicę, powinien mieć możliwość przejścia na terytorium Francji. Tymczasem służby graniczne nie zwracają żadnej uwagi na wiek migrantów i wydalają małoletnich na terytorium Włoch. Kolejny problem to samowolne zatrzymywania poza wszelkimi ramami prawnymi. Migranci są zamykani w kontenerze, niekiedy na całą noc, nieletni z dorosłymi, kobiety z mężczyznami. Inna sprawa to akty przemocy względem migrantów, słowne, fizyczne, ściganie ludzi na granicy z narażeniem ich życia. To, co dzieje się na granicy, jest odzwierciedleniem woli administracji centralnej, która nie chce wpuszczać migrantów do Francji i czyni to z naruszeniem prawa.
Zasadność złożonego doniesienia potwierdza również włoski ordynariusz przygranicznej diecezji Ventimiglia Sanremo. Jak podkreśla biskup Antonio Sueta, są to sprawy powszechnie znane.
Purtroppo non è
Niestety nie jest to nic nowego, ponieważ od samego początku, kiedy w 2015 roku Francja zamknęła granicę z Włochami, bardzo często docierają do nas świadectwa o takim traktowaniu migrantów. Słynny kontener, w którym zamyka się przybyszów, jest przecież dobrze widoczny, stoi obok komisariatu policji. Oczywiście ja nie przeprowadzałem żadnego dochodzenia, ale niejednokrotnie mówiono mi o tym, że kiedy Francuzi złapią na granicy małoletnich, to wsadzają ich do nieoznakowanych samochodów i jadą z nimi do Włoch i tam ich zostawiają. Nie jest to niestety nic nowego. Myślę więc, że złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa jest jak najbardziej uzasadnione. Poza tym jest też nie w porządku, że w oficjalnych deklaracjach francuskie władze mówią jedno, a potem w rzeczywistości zachowują się całkiem inaczej.
820 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu niedożywienia, wynika z najnowszego raportu ONZ na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Choć wspólnota międzynarodowa stawia sobie ambitne cele, do roku 2030 chce całkowicie wyeliminować plagę głodu, to jednak statystyki pokazują, że tendencja jest wręcz odwrotna. Od 3 lat ludzi niedożywionych stale przybywa.
Ofiarą głodu najczęściej padają dzieci. Co 7 rodzi się ze zbyt niską wagą. Wśród dzieci do 5 roku życia niemal 150 milionów cierpi na chroniczne niedożywienie, a 50 milionów na ostry stan niedożywienia. Zdaniem stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy FAO dane te wskazują na poważne zaniedbania wspólnoty międzynarodowej. Te liczby, a przede wszystkim ludzie, którzy kryją się za tymi liczbami, muszą nas skłonić do działania, mówi ksiądz Fernando Chica Arellano.
Ten raport mówi nam, że ludzkość nie spełniła swych obowiązków względem naszych najuboższych braci. Głód nadal rośnie. W tym kontekście widzimy, jak trudnym wyzwaniem jest realizacja jednego z celów zrównoważonego rozwoju, który zakłada likwidację głodu do 2030 roku. Trzeba robić w tym celu dużo więcej. Liczby są niepokojące. 513 milionów głodnych w Azji, 256 milionów w Afryce, 42 miliony w Ameryce Łacińskiej. Ale raport pokazuje nie tylko okrucieństwo głodu, wskazuje też inny aspekt problemu – otyłość. Otyłych jest 13% dorosłych, 672 miliony osób. A zatem problemem jest nie tylko niedożywienie, ale również złe odżywianie. Wspólnota międzynarodowa musi robić więcej. Brak jednak woli politycznej, aby zlikwidować przyczyny głodu, które zależą od człowieka. Konflikty, kryzys gospodarczy i zmiany klimatyczne – to są 3 główne czynniki, które powodują tę klęskę.
W Faisalabadzie, mieście położonym na wschodzie Pakistanu, muzułmanin zamordował chrześcijankę, gdyż nie chciała przejść na islam i wyjść za niego za mąż. 30-letnia pielęgniarka Saima Sardar została zabita w czasie pracy w szpitalu.
Jak podała jej rodzina, były narzeczony groził jej od chwili, kiedy się dowiedział, że w listopadzie planuje wyjść za mąż za chrześcijanina. Zmuszał ją do zmiany wiary i małżeństwa.
Zdaniem prezydenta Organizacji Obrony Praw Człowieka w Pakistanie, w kraju tym mężczyźni i muzułmanie są przekonani, że kobiety, także innych wyznań, muszą poddawać się ich woli, a ich propozycje nie mogą zostać odrzucone. Trzeba natychmiast uchwalić prawo, które będzie karało używanie siły wobec kobiet, a także praktykę przymusowych małżeństw, podkreślił nawet Walter.
Od ćwierć wieku pracują na wzgórzu w Teze siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Za ich posługę podziękował im przeor wspólnoty brat Alois. Swoją wdzięczność każdego tygodnia wyraża też młodzież, z którą pracują siostry.
Jak przypomina brat Marek, przybycie sióstr Urszulanek było związane z potrzebą wspierania jedynego wówczas brata z Polski, by można było przyjąć liczne grupy młodych. Zaprosił je założyciel wspólnoty z Teze.
Brat Roger bardzo liczył na to, że uda się znaleźć siostry odważne, które by do Teze przyjechały. Bardzo je polubił i bardzo wspierał. Bardzo na to nalegał, żeby nosiły strój zakonny, żeby było wiadomo, że są siostry z Polski.
Siostra Grażyna zaznacza, że chociaż początkowo Urszulanki służyły głównie Polakom i osobom z Europy Środkowo-Wschodniej, to z czasem objęły swoimi działaniami także mieszkańców innych krajów.
Stopniowo nasza misja się zmieniała, ale cały czas jesteśmy właśnie w tym kierunku służenia młodym, słuchania ich. Towarzyszymy dziewczętom z różnych krajów w zależności od tego, jakimi językami my mówimy.
Zdarza się niekiedy, że dziewczęta, które w Teze poznały Urszulanki, wstępują do tego zgromadzenia, mówi siostra Ania.
Właśnie w Teze poznałam siostry Urszulanki i tu rozeznawałam moją drogę. No i jak widać, jest w tym zgromadzeniu.
W ciągu 25 lat na wzgórzu w Teze pracowało kilkanaście urszulanek. Dla życia każdej z nich doświadczenie to było bardzo istotne. Także braciom z Teze i wielu ludziom młodym nie sposób sobie wyobrazić życia na wzgórzu bez ich obecności. Z Teze dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Ponad 18 milionów euro zebrały papieskie dzieła misyjne w Hiszpanii w 2018 roku. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z parafii. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 1200 projektów misyjnych, głównie w Afryce, podkreśla José María Calderón, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w tym kraju.
Hiszpanie są wciąż wrażliwi na potrzeby misyjne. Tylko w Domund, czyli w niedzielę misyjną, zebrano blisko 13,5 miliona euro. Do tej kwoty trzeba dodać inne doroczne kampanie, jak na przykład papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Łącznie w 2018 roku zebrano ponad 18 milionów euro. 47% tej kwoty pochodzi z parafii, 18 ze spadków, 9 ze szkół, reszta z ofiar prywatnych. Ponad 82% przeznaczono na bezpośrednią pomoc misjom, nieco ponad 2 miliony na duszpasterstwo i około miliona na administrację. Tylko za ofiary zebrane w niedzielę misyjną zrealizowano 600 projektów w 32 krajach świata, głównie w Afryce. Pomagamy nie tylko ekonomicznie, ale na różne sposoby, jak budzenie odpowiedzialności za misję w parafiach, formacje i towarzyszenie misjonarzom, podkreśla José María Calderón, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Hiszpanii. Wielkim wyzwaniem jest teraz dobre przygotowanie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który ogłosił papież Franciszek. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa policji, przewodniczył w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża mszy świętej w intencji funkcjonariuszy stołecznego garnizonu. W homilii życzył policjantom sił i determinacji, aby skutecznie przeciwdziałać i zwalczać każdy przejaw zła i niesprawiedliwości.
Należy być czujnym i nie można pozwolić, aby zły człowiek niszczył ten wielki skarb, jakim jest państwo prawa i bezpieczeństwo jego obywateli. Oby wasze oczy potrafiły w porę dostrzec grożące niebezpieczeństwo. Niech wam zawsze starcza sił i determinacji, aby skutecznie przeciwdziałać i zwalczać każdy przejaw zła i niesprawiedliwości.
Związek Cyfrowa Polska wydał specjalną aplikację pielgrzymkową na urządzenia mobilne Bona Fide. Inicjatywa zyskała wsparcie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas tegorocznych pieszych pielgrzymek na Jasną Górę z narzędzia korzystać będą pielgrzymi z co najmniej 28 diecezjalnych wspólnot, poinformował Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
Aplikacja powstała w tempie ekspresowym w ubiegłym roku. Przetestowaliśmy ją na 5 pielgrzymkach warszawskich niepełnosprawnych, kieleckiej, radomskiej, lubelskiej oraz krakowskiej. I na bazie doświadczeń zebranych w ubiegłym roku, w tym roku ją unowocześniliśmy, poprawiliśmy jeszcze i oddaliśmy do dyspozycji wszystkim pielgrzymkom. Przeszkoliliśmy w tym roku absolutną większość, jeśli nie wszystkie diecezje i pielgrzymki w Polsce.
Aplikacja Bona Fide nie tylko pokazuje trasę wędrówki, ale również zawiera zbiór modlitw, pieśni oraz czytań. Każdy użytkownik może też dodać opis poszczególnych miejsc oraz zdjęcia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.